Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. Dzisiaj w naszym motoryzacyjnym spotkaniu wyjaśnimy, co to jest aquaplaning i jak uniknąć tego zjawiska. Paweł Hoffman opowie o swoim starcie w nadchodzącym wyścigu w ramach górskich samochodowych Mistrzostw Polski, a Igor Polak podzieli się kilkoma wspomnieniami ze ścigania na słowackim torze Formuły 4. Mam też dla Państwa kilka ważnych informacji o zmieniających się przepisach w kwestii rejestracji pojazdu. Zapraszam. Pan Janusz Stachowicz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Czekamy z utęsknieniem, żeby ta zima się skończyła, bo wtedy warunki drogowe są najgorsze i najgorzej się jeździ, ale to, że przychodzi wiosna, przychodzi lato, to też wcale nie jest tak do końca bezpiecznie, no bo mamy burze, mamy ulewne deszcze, a jedziemy czasem autostradą. No i niektórzy spotykają się z takim zjawiskiem jak aquaplaning. Co to takiego jest?
Aquaplaning to jest to, że koła samochodu tracą przyczepność z podłożem, no i wpadamy w ten przysłowiowy poślizg.
To się może każdemu zdarzyć, szczególnie na autostradzie, bo tam te prędkości są dużo wyższe niż na przykład w mieście.
Tak, nie da się ukryć, że na autostradzie czy drodze ekspresowej te prędkości są dużo wyższe, szczególnie jak pada deszcz, to wtedy tą prędkość trzeba dostosować do warunków panujących na drodze, a to, że na przykład na autostradzie ta prędkość maksymalna jest 140, a warunki na to nie pozwalają, to właśnie wtedy, jeżeli ktoś przysłowiowo mówiąc dalej zasuwa te 140, no to wtedy może właśnie dojść do tego aquaplaningu. No i niestety przy takich prędkościach bardzo często kończy się to tragicznie, więc ja tak apeluję do, bo zbliża się okres wakacyjny, będą ludzie częściej wjeżdżali na urlopy, na jakieś wakacje, tak, często jadą z rowerami, więc apeluję, żeby tą prędkość dostosowywać, nawet jazda z rowerami jest również niebezpieczna z tą prędkością 140, bo tam zalecana przez producenta, załóżmy, jest prędkość 120, 130, taka maksymalna, ale przede wszystkim zachowujmy też również odstępy od poprzedzającego pojazdu. Wykonujmy manewry niegwałtownie. Nie zajmujmy lewego pasa, jeżeli możemy jechać prawym. No i przede wszystkim te odstępy, czyli to też mogę tak, nie żebym straszył, ale często policja już na autostradach kara za brak odstępu i tą przysłowiową jazdę na zderzaku. Ta odległość od poprzedzającego samochodu powinna być, jakby powiedzieć, jeżeli jedziemy 120, to przynajmniej powinna być 60 metrów od poprzedzającego pojazdu.
A skąd wiadomo, że jadąc doświadczamy takiego zjawiska jak aquaplaning? Po czym to można poznać?
No, w dzisiejszych autach już są systemy, które jakby powiedzieć od razu pokazują, że tą przyczepność tracimy, zresztą to auto zaczyna pływać po drodze, a czasem już możemy nie zdążyć wyprowadzić tego samochodu z aquaplaningu, bo po prostu to auto zaczyna na autostradzie niestety się obracać.
Czyli złota rada, jak zaczyna padać deszcz, nawet nie jakiś bardzo ulewny, ale drobny, droga robi się śliska, co? Zwalniamy.
Przede wszystkim noga z gazu, no to jest złota zasada, która jest nie do zastąpienia, tak? Bo czy mamy systemy, czy ich nie mamy, jeżeli damy przy dużych opadach deszczu, przy jakichś burzach nogę z gazu, tak? I widzimy, że ta jezdnia jest mokra, to już na pewno zwiększy to nasze bezpieczeństwo i dojedziemy do tego celu.
Powiedział pan też o ważnej zasadzie, aby utrzymać określoną odległość pomiędzy poprzedzającym pojazdem, nie siedzieć na zderzaku, no i nie jechać cały czas tym lewym pasem, no bo przecież jeździmy prawą stroną drogi.
Tak, nie da się ukryć, że jeździmy prawą stroną drogi i to ujeździmy. Jeżeli wyprzedzamy, tak, no to wiadomo, że zmieniamy ten pas, ale jeżeli wyprzedzimy, no to zjedźmy na ten prawy pas i tak mówi, nie utrudniajmy ruchu innym kierowcom, ale przede wszystkim jedźmy bezpiecznie i na autostradzie nie wykonujmy gwałtownych hamowań. Wiadomo, że te prędkości są duże, jeżeli dochodzi do wypadku na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu ekspresowej, to bardzo często jest to tragiczne w skutkach.
Warto też zwracać uwagę na oznaczenia drogowe, czyli na znaki, bo to, że jedziemy autostradą, to nie znaczy, że przez cały czas możemy jechać te 140 na godzinę. Są odcinki tych dróg, które są specjalnie oznakowane, bo wiadomo, że no, tam może być niebezpiecznie.
Tak jest, to nie jest tak, że cały czas jest 140 i tak jedziemy. Również są różne ograniczenia, szczególnie na jakichś niebezpiecznych zakrętach czy zjazdach. Wiadomo, że na autostradach tych zjazdów nie jest dużo, aczkolwiek te ograniczenia są, no i stosujmy się do tych ograniczeń, no bo ustawodawca czy zarządca drogi postawił je po to, żeby było bezpieczniej, bo nieraz zapewne dochodziło tam do jakichś zdarzeń, które spowodowały, że te ograniczenia są ustawione.
Porozmawiajmy teraz o zupełnie innej sprawie. Ostatnio było głośno o możliwości redukcji punktów karnych poprzez dodatkowe szkolenia w ośrodkach ruchu drogowego. Czy to dalej jest aktualne?
Tak, dalej jest aktualne. Dalej możemy redukować punkty karne w ośrodkach ruchu drogowego, aczkolwiek nie za wszystkie wykroczenia od 3 czerwca możemy te punkty już redukować.
Czyli na przykład za co można zredukować punkty karne? Za jakie przewinienia?
To inaczej, może powiem, za te przewinienia, które, panie redaktorze, nie możemy. Czyli jazda już powyżej 30 km ponad dozwoloną prędkość. Za to nie możemy zredukować punktów karnych. Takie przykładowe. Za przejazd na czerwonym świetle. Za jazdę z telefonem komórkowym, co niestety jest u nas plagą, bo jak widzimy, mimo że mamy zestawy, to często widzimy tego kierowcę, który trzyma ten telefon w ręce, przy uchu, no i niestety potem się dziwimy, że dochodzi do jakichś zdarzeń drogowych, bo ta rozmowa tak go absorbuje i nie trzyma kierownicy i traci kontakt z rzeczywistością, że dochodzi do tych zdarzeń drogowych, więc ustawodawca te możliwości redukcji punktów karnych ograniczył.
A jak jest z karami za jazdę po alkoholu?
No jeżeli chodzi o jazdę po alkoholu, no to wiemy, że uprawnienia, no, kierowca traci, tak? Jest to zresztą, no, jazda po alkoholu jest moim zdaniem niedopuszczalna, a to się dzieje. No i oprócz sankcji, jakie nałoży sąd czy policja, to również jeżeli będzie chciała odzyskać ta osoba uprawnienia, no to też będzie musiała przyjść do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na kurs reedukacyjny. I tu też nastąpiła zmiana, przede wszystkim zmiana szkolenia i zmiana opłat za ten kurs. 9 czerwca weszło rozporządzenie, które wchodzi w życie 14 dni od opublikowania i cena za ten kurs wynosiła 500 zł, a teraz już będzie wynosiła 2,5 tysiąca, tak żeby ta kara dla tych, którzy, można powiedzieć, potencjalnych zabójców, była dotkliwa.
Ja nie wiem, czy rzeczywiście ktoś przejmuje się tak tymi karami, bo tak podwyższone zostały mandaty za jazdę po alkoholu, traci się prawo jazdy, a obserwujemy, że właściwie wielu kierowców, no, nic sobie z tego nie robi.
No niestety tak, no, myślę, że to jest brak świadomości, bo później to prawo jazdy odzyskać, to naprawdę nie jest tak łatwo. Często sądy zasądzają, szczególnie za jazdę pod wpływem alkoholu, no, przepadek tego prawa jazdy na parę lat, tak? Jeżeli ktoś jeździ już zawodowo, to jest niestety, no, stracenie, jakby powiedzieć, możliwości zarobku, tak? Myślę, że tutaj świadomość i budowanie tej świadomości tego, że żeby nie wsiadać pod wpływem alkoholu. Mamy dzisiaj, no, różne korporacje, które nas zawiozą za jakieś niewielkie pieniądze z miejsca, z punktu do punktu, więc spokojnie możemy to robić. Nie wiem, dlaczego tak dalej się dzieje, bo nie ukrywam, że tych osób na te punkty mamy cały czas, ta tendencja się utrzymuje na tym samym poziomie. Mówię, przychodzenie na kursy reedukacyjne za zabranie prawa jazdy, za alkohol i inne używki, bo to tylko nie alkohol, ale również i narkotyki.
Powiedział pan o świadomości, więc może nasza dzisiejsza rozmowa też przyczyni się do tego, żeby uświadomić niektórych o tych karach i o tym, co się dzieje.
No, mam nadzieję, panie redaktorze, że nasza rozmowa odniesie skutek i dotrze do tych wszystkich ludzi, którzy, wydaje im się, że im wolno, to niestety czasem kończy się to tragicznie i ze skutkiem dla ich rodzin i rodzin innych, którzy potem z tym wszystkim się borykają albo tracą pracę poprzez zabranie tego prawa jazdy, za jazdę po alkoholu, a czasem również kończy się bardzo tragicznie.
Od 10 czerwca zmieniły się zasady rejestracji używanego samochodu. Kierowcy, którzy chcą zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, nie muszą już przynosić ich do Wydziału Komunikacji. To jedna z kilku zmian mających uprościć rejestrację pojazdów. Zmiany wynikają z nowelizacji przepisów przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Część nowych zasad zaczęła obowiązywać od 10 czerwca, a kolejne mają wejść w życie w 2027 roku i docelowo umożliwić załatwienie coraz większej liczby spraw związanych z rejestracją pojazdu przez internet. Do tej pory właściciel samochodu, który chciał zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, musiał je zdjąć z auta i przedstawić w urzędzie. Nie miało znaczenia, że numery pozostawały takie same. Obowiązek fizycznego okazywania tablic był pozostałością starszych procedur rejestracyjnych. W praktyce oznaczało to, że kierowca musiał odkręcić tablice tylko po to, by pokazać je urzędnikowi. Potem wracały na ten sam samochód. Nowe przepisy kończą ten obowiązek w większości standardowych przypadków. Nowe przepisy nie oznaczają całkowitego końca obowiązku zwracania tablic. Tablice nadal trzeba będzie oddać wtedy, gdy samochód otrzyma nowe numery rejestracyjne lub gdy obecnych nie można już legalnie używać. Dotyczy to m.in. czarnych tablic rejestracyjnych oraz starszych tablic z polską flagą zamiast oznaczenia Unii Europejskiej. Zmiana dotyczy tylko jednego z elementów procedury. Po zakupie używanego samochodu nadal trzeba złożyć wniosek o rejestrację i dopełnić pozostałych formalności wymaganych przez przepisy. Nowelizacja obejmuje również dokumenty związane z badaniem technicznym. Jeżeli informacja o ważnym badaniu znajduje się już w centralnej ewidencji pojazdów, urząd nie będzie wymagał dodatkowego zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów. Dane zostaną zweryfikowane w systemie. Zmiany obejmują również samochody wyposażone w hak holowniczy. Do tej pory właściciel pojazdu musiał wykonać dodatkowe badanie techniczne i przedstawić w urzędzie zaświadczenie od diagnosty, aby uzyskać adnotację hak w dowodzie rejestracyjnym. Od 10 czerwca w części przypadków nie będzie to już konieczne. Jeżeli dokumentacja homologacyjna pojazdu potwierdza możliwość ciągnięcia przyczepy, urząd będzie mógł dokonać odpowiedniego wpisu bez dodatkowej wizyty na stacji kontroli pojazdów. Paweł Hoffman, nasz zaprzyjaźniony kierowca rajdowy. Ostatnio rozmawialiśmy o Twojej wyprawie Syreną Bosto do Maroka. No a dzisiaj już możemy powiedzieć, że wielkimi krokami zbliża się rajd rzeszowski i motoshow Bogu Chwała, ale Ty wcześniej będziesz jeszcze trenować.
Tak, no trudno nazwać to treningiem tak do końca. Przed rajdem można tak nazwać, natomiast będę brał udział w GSMP, Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski, w wyścigu na Magurze. Będę pierwszy raz w ogóle na tym wyścigu. To będzie taka dla mnie nowość. Jadę Saabem 96V4 Rally i tu powiem taką ciekawostkę, bo niektórzy tam może słuchali, że w ostatnim czasie przejechałem Syreną Bosto Maroko, no ale żeby nią przejechać, to też długo, praktycznie 3 miesiące testowałem cały czas samochód, więc moje przyzwyczajenia były bardzo mocne do Syreny. No i o tyle ciekawe, że zmiana biegów w Syrenie, jak i w Saabie jest po prawej stronie w kierownicy. I taka jest ciekawostka, że te biegi chodzą tak samo, tylko dokładnie odwrotnie.
Aha, czyli jak chcesz rzucić jedynkę, to jedziesz do tyłu.
Jak jest jedynka tam, gdzie dwójka, po prostu odwrotnie jest w układzie H. Ale ciekawe jest to, że ja naprawdę teraz muszę dobrze myśleć, żeby się przystosować do Saaba, więc wyścig w porządku, bo tam aż tyle nie zmienia się biegów, co na przykład w rajdzie. Natomiast no, w piątek już jest odbiór techniczny w Gorlicach, a w sobotę od 9 rano już jestem na trasie. Prawdopodobnie będę jechał gdzieś na samym początku, więc będę takim przecierakiem, bo samochód jest historyczny. Co takiego warto powiedzieć, że tym razem będzie w mojej grupie jeszcze kilka pojazdów historycznych, bo będzie Grzegorz Wozowicz chyba eskortem, jak tam patrzyłem. Będzie chyba Jan Kościuszko, nie wiem, wydaje mi się, że BMW 2002, więc takie ciekawe pojazdy oprócz mojego Saaba. Naprawdę będzie warto przyjść, obejrzeć ten wyścig, bo tam właśnie będą jechać samochody, nie tylko te współczesne, chociaż też i współczesne będą bardzo ciekawe. Z Rzeszowa widziałem takiego wypasionego Mercedesa, a rzadko Mercedesa widuje się na polskich drogach wyścigowych, tak, nawet rajdowych też.
Mówimy tutaj o kierowcy rajdowym, ale przecież zawsze w samochodzie rajdowym jest dwóch pasażerów, czyli jest też pilot.
Tak, to jest takie odwieczne błędy ludzi, kibiców, ale może kibiców nie na tych takich wytrenowanych w rajdach czy wyścigach, bo oni rozróżniają, czym się różni wyścig od rajdu. Natomiast często w mediach, w internecie, w telewizji jest to mylone. Oczywiście no, jest takie prawo, bo nie wszyscy muszą się na wszystkim znać. Natomiast rajd, najprościej mówiąc, to przede wszystkim w rajdzie jadą zazwyczaj dwie osoby, ale na przykład jak są rajdy ciężarowe typu Dakar czy inne, to często jedzie trzy osoby, bo tam jeszcze jest tak zwany mechanik, czyli kierowca, pilot i mechanik. Natomiast w przypadku rajdów takich samochodowych, osobowych, zawodników jest dwóch, a w przypadku wyścigów zawodnik jest jeden. Rajd jedzie się według opisu, pilot czyta opis, z którym wcześniej się zapoznajemy się z trasą, robimy ten opis wspólnie, przede wszystkim kierowca go dyktuje, a pilot odbiera, a w przypadku wyścigu musimy tą trasę zapamiętać. Jeśli chodzi o wyścig górski, to jesteśmy wypuszczani oddzielnie, każdy samochód jedzie samodzielnie, chyba że jest jakiś problem na trasie i wtedy jest tak zwana mijanka. Natomiast w przypadku wyścigów płaskich, no to już na trasie jest cała grupa samochodów i one się wtedy ścigają się między sobą, więc to są już różne podziały, ale też w wyścigach jest zawsze jeden kierowca.
Czy już przejrzałeś tę trasę i czy ona jest trudna dla ciebie?
Na razie przejrzałem ją w filmach, nie znam tej trasy i nigdy tam nie byłem, więc to będzie rzeczywiście takie pierwsze zapoznanie z nią, więc no, trasa każda może być trudna i każda jest trudna, jak chce się jechać na granicy swojej przyczepności. Wiadomo, że ja jeżdżę swoim samochodem nieco wolniej jak, nie wiem, Mitsubishi Lancery. Natomiast jadę też w granicach przyczepności. Proszę pamiętać, że zawieszenie w moim samochodzie jest z lat 50., a według mnie nawet jeszcze wcześniejszych. Sama konstrukcja zawieszenia, ona jest bardzo proste. Samochód się tak nie trzyma drogi jak współczesne pojazdy, więc niestety oprócz mocy mam kwestię właśnie samego utrzymania pojazdu na drodze.
Przypomnijmy, bo kiedyś chyba już o tym mówiliśmy, że ten Saab to nie jest auto przerabiane na samochód rajdowy, tylko on tak został skonstruowany od samego początku.
Tak, to jest samochód fabrycznie wypuszczony jako samochód rajdowy. Ten samochód w latach, końcówce lat 70. i właściwie w latach 80. jeździł w Szwecji w rajdach, nawet brał udział w rajdach WRC w cyklach szwedzkich. Nawet udało mi się poznać jednego z kierowców tego samochodu, co jest bardzo dla mnie miłe. Gdzieś tam na Facebooku jesteśmy połączeni jako znajomi i czasem miałem jakiś kontakt, dostałem też trochę zdjęć od tego pana. Natomiast samochód to już był schyłek tych samochodów. Już wtedy górowały pojazdy typu Audi Quattro, wchodziło typu te eskorty. To wszystko było o wiele szybsze. Jakby schyłek tych samochodów skończył się dekadę wcześniej.
Pozostaje ci życzyć sukcesu, no i żebyś nie złapał gumy podczas tego wyścigu.
No dokładnie tak. Mam nadzieję, że przejazdy będą sukcesem i z uśmiechem na twarzy.
Igor Polak, nasz zaprzyjaźniony kierowca wyścigowy, który na swoim bolidzie jeździ między innymi z logo Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Coś widziałem, że na Slovakia Ring się działo. Może poopowiadasz o tym, bo widzę, że ręka zabandażowana, z nogą chyba też coś nie w porządku. Co się stało?
No, przychodzę do tej całej historii, dlaczego mam właśnie rękę obandażowaną i nogę nie do końca sprawną. No to jest to dlatego, że w pierwszym wyścigu no, uległem wypadkowi, nie z mojej winy, no niestety taki jest ten sport. Po prostu kierowca po zewnętrznej na zakręcie zamknął nas w zakręcie, mnie i innego kierowca obok mnie, który no, nie mógł nic więcej zrobić, po prostu we mnie wjechał. Oczywiście nie było co innego zrobić, no i spowodowało to, że odkręciło mi kierownicę i wleciałem w ścianę, dlatego no, a ręka nie do końca jest pełna.
No ale to nie tylko, że jak powiem, twoje zdrowie, zdaje się, że bolid również został zniszczony.
No tak, bardzo mocno. Całe przednie zawieszenie, drążek kierowniczy, no większość przodu niestety poszło.
Gdyby nie ekipa techniczna, to chyba na tym by się skończyło i nie można by było startować, więc chyba stanęli na głowach, żeby odbudować bolid.
No mechanicy, no to jest zawsze tak stają na głowach, więc no, za to można im dziękować.
I co? I potem startowałeś dalej? Jak to się potoczyło?
W drugim wyścigu zrobiłem bardzo słaby start, ale mimo tego potem przebiłem się i niestety na tym samym zakręcie, na którym uległem wypadkowi przed mną, stał się kolejny wypadek. To spowodowało, że musiałem dzwonić praktycznie do zera, żeby ominąć ten wypadek, bo byłem w złym miejscu. No i nie wjechałem na szczęście w bolid przed sobą, bo zdążyłem się zatrzymać, ale straciłem wszystkie pozycje i byłem ostatni. Ale udało mi się to dorobić na wyścigu, na wyprzedzaniu. Bodajże 8 osób wyprzedziłem, więc w 5 okrążeń, więc finalnie skończyłem 12. Co dało mi miejsce dalej, żeby pójść do finału, w którym startowałem 20 przez tą 12 pozycję i przebiłem się na 11 miejsce, ale niestety zostałem wypchnięty w trawę i spadłem na 15, ale znowu to odrobiłem i finalnie skończyłem 13.
To jesteś zawziętym kierowcą. Jak siedzisz i widzisz, że no takie sytuacje się zdarzają, to o czym myślisz? Że no jednak przecież to jest wyścig i trzeba wygrać chyba, tak?
No tak, jak najbardziej trzeba być jak najwyżej, jak najwięcej awansować i zawsze tak po prostu jadę do celu po trupach, że tak mogę powiedzieć.
Dzisiaj jeszcze odpoczynek, ale wkrótce wybierasz się znów na wyścig, gdzie tym razem jedziecie?
Tym razem akurat jedziemy na go-karty, na Mistrzostwa Czech, a na formułę wybieramy się pod koniec lipca. Na czwartą rundę CEZA, czyli formuły środkoeuropejskiej. No i zobaczymy, może jeszcze coś wypadnie.
Czy jakieś ćwiczenia, rekonwalescencja, jakieś ćwiczenia, żeby no, podratować trochę zdrowie, żeby poćwiczyć? Jak wygląda twój dzień w ogóle od samego początku? Jak zaczynasz, powiedzmy? Wstajesz, jesz śniadanie i co dalej?
Dalej idę na rehabilitację do Michała Kliby z MK Medu. Uważam, że to jest jeden z najlepszych rehabilitantów w Rzeszowie, który właśnie składa moją rękę i nogę. Już mnie kiedyś też poskładał po złamaniu stopy i całej kostki, więc no, wygląda to tak, że wstaję, śniadanie, idę do niego na godzinę, dwie, po czym dalej coś się dzieje w ciągu dnia.
Czyli trening, symulator, czy wsiadasz znów do jakiegoś bolidu i gdzieś tutaj jeździsz?
No wiadomo, jeszcze mam siłownię. Siłownię przeważnie wypada mi rano albo właśnie potem, a tak to w domu trenuję na symulatorze. No i odpoczywam, korzystam z tego, że mam przynajmniej kilka dni wolnych.
Wakacje na torze, rozumiem, czyli nie będzie wyjazdu na urlop gdzieś na plażę, tylko wszystko i cały czas będziesz spędzać po prostu podczas wyścigów.
Dokładnie, to są moje wakacje. Też się idzie mocno palić na takich zawodach, jak jest 40 stopni we Włoszech, więc nie ma problemu.
Życzymy powodzenia i jak zwykle trzymamy kciuki.
Dziękuję bardzo.
20 milionów złotych kary będzie musiała zapłacić firma z województwa śląskiego, która sprzedawała do Rosji luksusowe samochody. Spółka złamała zakaz handlu nałożony przez Radę Unii Europejskiej. Od 1 stycznia do 23 czerwca 2023 roku firma sprzedała poza Unię Europejską 177 samochodów i jeden motocykl, mówił rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak.
Handel miał charakter detaliczny. Luksusowe pojazdy trafiły przez Białoruś do Rosji i tam zostały zarejestrowane. Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wydał decyzję nakładającą na spółkę 20 milionów złotych kary. Urząd skorzystał z maksymalnego jej wymiaru ze względu na skalę procederu i świadomość przedsiębiorcy, że towar ostatecznie trafia do rosyjskiego klienta.
Wartość sprzedanych pojazdów to ponad 19 milionów euro. Już jutro o godzinie 16 wystartuje 94. edycja 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Na najdłuższym w kalendarzu torze Circuit de la Sarthe, ponad 13,6 km, rywalizację w trzech klasach podejmie 186 kierowców w 62 samochodach. W prestiżowej kategorii Hypercar w prywatnym zespole AF Corse pojedzie Robert Kubica. Krakowianin broni zeszłorocznego zwycięstwa. Polakowi w zespole dysponującym Ferrari 499P partnerować będą Jaffe Ye oraz Phil Hanson. Choć po rundach w Imoli i Spa AF Corse zajmuje 11 miejsce w klasyfikacji sezonu, w Le Mans Ferrari powalczy o czwarty triumf z rzędu. W najwyższej klasie zdebiutuje także marka Genesis. Rywalizacja w Le Mans wiąże się z surowymi przepisami BHP. Aby uniknąć przemęczenia zawodników, żaden z nich nie może prowadzić łącznie krócej niż 6 i dłużej niż 14 godzin. Dodatkowo w autach bez klimatyzacji przy temperaturze wnętrza przekraczającej 32 stopnie Celsjusza czas jednej zmiany jest skrócony do 80 minut. Prognozy na weekend zapowiadają upały sięgające w dzień ponad 30 stopni Celsjusza. Dzisiaj to wszystko. Zapraszamy już za tydzień. Nasz motomagazyn jak zwykle w piątek na antenie Polskiego Radia Rzeszów po godzinie 17. A dziś za uwagę dziękuję Maciej Rosu, realizator audycji i autor Maciej Ignatowski. Do usłyszenia.